Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 79.
Przed mikrofonem Arek Cempura. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku Klientomanii. Moim dzisiejszym i Państwa gościem jest Roman Jędrkowiak.
Dzień dobry.
Roman, kim jesteś, po co jesteś, co robisz, skąd się wziąłeś?
Wziąłem się z Wrocławia, ale tak bardziej serio, byłem kiedyś marketerem, szefem marketingu głównie, a teraz jestem marketerem do wynajęcia, mam własną działalność i robię rzeczy marketingowe w bardzo różnych branżach.
No z tego, co jak ja cię znam, no to byłeś współtwórcą sukcesu Lukas Banku?
No tam, ja myślę, że współtwórcą to pewnie jest mocno powiedziane, ale jednym z osób, które Lukas Bank w pewnym momencie ciągnęły do góry, to rzeczywiście była fajna i taka trochę romantyczna historia w polskiej bankowości, bank od zera, wyzwanie dla starych banków. No, stare dobre czasy.
To jakbyśmy dzisiaj mieli sobie powiedzieć, to właściwie można byłoby uznać Lukas Bank za fintech.
No, fintech, jednorożec, startup i parę aktualnych buzzwordów tutaj bardzo by pasowało, tak.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Roman, my tu mamy z Maciejem takie zwyczaje świeckie w Klientomanii. Pytamy naszych gości albo o dobre doświadczenia jako klienta, albo o czym w ogóle świat ostatnio cię zaskoczył. Na które z pytań wolisz odpowiedzieć?
Chyba są dość trudne.
Tendencyjne.
To, znaczy wolę drugie, bo jednak jest trochę prościej, bo można pójść w książkę, film albo coś w tym stylu. Jak miał powiedzieć, co mnie ostatnio zachwyciło, to takie trochę znienacka, bo pewnie jakbym się zastanowił godzinę, to może bym miał lepszą odpowiedź, ale mam w głowie taki bardzo, bardzo dobry film, który widziałem na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Filmu nie ma w dystrybucji, ale tym bardziej mam taką satysfakcję, że udało mi się go zobaczyć. Tytuł mówię z głowy, Tam gdzieś musi być niebo. Film był palestyński i był najlepszy, który widziałem w tym roku.
Najlepszy, gdyż?
Bardzo inny i taki leciutki, mówiący o fajnych rzeczach, przezabawny, flirtujący z nową formą, a przy okazji z fajną historią. No taka kombinacja dobrych rzeczy z filmu wszystkich naraz. To takie moje osobiste tutaj wrażenie. No i wyszedłem naprawdę zachwycony i mam ten film w głowie, mimo że było to ładnych parę miesięcy temu.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Okej, to sympatycznie. Myślę, że postaramy się potem my wszyscy poszukać gdzieś tego filmu i pewnie też na niego trafimy. Może będzie okazja wymienić też z tobą opinię na temat tego. Roman, ja zaprosiłem cię do Klientomanii, bo gdzieś tutaj we wszystkich obszarach, w których rozmawiamy z Maciejem i z naszymi gośćmi, no, pojawia się coś, co jest istotne dla tego procesu obsługi klienta, czyli działanie marketingu, ale tak naprawdę jego efekt, czyli reklama. No i na ten temat tej reklamy urosły różne tezy, opinie, hasła, cytaty. Jednym z takich najbardziej zawsze znanym, używanym przez szefów w firmie, kiedy przychodzi ktoś po pieniądze na reklamę, to często pada, że połowa pieniędzy wydanych na reklamę jest wyrzucona w błoto. Problem w tym, że nie wiem, która to połowa. Powiedział to John Wanamaker. No i teraz, co ty w ogóle sądzisz na temat tego cytatu? To jest jakaś taka legenda miejska, czy on jednak jest w jakiś sposób prawdziwy?
Ja myślę, że to jest legenda miejska. Jakby jako student marketingu też byłem, bardzo mi się podobało to zdanie. Ono było takie trochę tłumaczące jakąś odrobinę magii w marketingu. Na studiach w takie rzeczy wierzyłem rzeczywiście. Dzisiaj się z tym zwyczajnie nie zgadzam. No, to jest jakaś stara miejska legenda, która dobrze wygląda jako tłumaczenie robienia rzeczy mniej efektywnych albo mniej biznesowych.
Okej, czyli uważasz, że to jest często się używa, jak komuś nie poszło? Albo jak ktoś, nie wiem, boi się wydać pieniądze na reklamę?
Ja myślę, że to, to brzmi jak taka wymówka po prostu. No. Taka wymówka. My robimy bardzo ważną i bardzo dobrą rzecz. Co prawda nie ma efektów, ale ona nadal jest bardzo ważna i bardzo dobra.
Okej. Okay. To dosyć dobre tłumaczenie, ale tak jak mówisz, raczej takie nie powinno się go używać. Dobra, to teraz według ciebie, Romana, po tych twoich latach doświadczeń, czym powinna być reklama?
Ja myślę, że jednym z grzechów głównych reklamy jest to, że ona jest nieciekawa dla odbiorców. I to może brzmi tak w taki prosty sposób, ale z jednej strony bardzo trudne, a z drugiej strony bardzo skuteczne jest robienie rzeczy, które są ciekawe, interesujące, albo przynajmniej coś robią w głowie konsumentów, zastanawiają ich czymś, albo zmieniają zdanie o marce, albo zwracają uwagę na markę i tak dalej. Czyli to, co się mówi, jest niezmiennie ważne. I zwykle te reklamy są zwyczajnie mówiąc takie, no, rzadkie, nieciekawe, nieważne i takie nie szanujące często inteligencji ludzi albo w ogóle ludzi. Także to tam lista grzechów jest oczywiście długa. Nie ma sprzeczności między sprzedażowym czy promocyjnym charakterem reklamy i mówieniem rzeczy ciekawych. Ja bym powiedział, że nawet to nie jest sprzeczność, tylko to powinno być ze sobą powiązane.
Ale to nie jest trochę tak, że ty mówisz, że reklama powinna być ciekawa, no ale mamy przykłady, które te reklamy, tak jak mówisz, są takie trochę męczące, takie wręcz łopatologiczne, nie wiem, te sławne reklamy proszków do prania. No i, ale one przekładają się gdzieś tam chyba na sukces sprzedażowy i ktoś co, kontynuuje je, bo jednak działają.
Ja myślę, chociaż te proszki do prania to już są takim przykładem od zawsze mówienia o nudnej w reklamie. Ja myślę, że to, że się coś sprzedaje, jednak zależy od kilku elementów. Są takie branże, gdzie dystrybucja jest krytycznym, czy zwykła ekspozycja na półce jest super istotną rzeczą. Proszki do prania przysłowiowe, bo wydaje mi się, to nie jest najnudniejsza kategoria świata prawdopodobnie, ale są w tej kategorii też rzeczy trochę lepsze i trochę gorsze. I tam, gdzie się trochę zauważy, że jest konsument, nie ucieka się w stereotypy, ma to pewnie większą szansę. Ale zła wiadomość jest taka, że marna reklama poparta dużą ilością pieniędzy też trochę działa.
To ja sobie potem zapiszę ten cytat, to będzie taki cytat na zajęcia z marketingu od Romana, czyli marna reklama poparta odpowiednim budżetem też działa, tak?
Też trochę działa, w takim sensie ja nie jestem fanem tego podejścia, ale mam rodzaj pokory, że rzeczy bardzo zwykłe, ale wszędzie widoczne, jednak budują jakąś znajomość marki, może nawet jakieś przywiązanie, no coś, co jest często powtarzane, czasami buduje wiarygodność, ta firma istnieje, ta marka jest duża i tak dalej, i tak dalej. Czyli pieniądze mają znaczenie w reklamie również. Znaczy nie da się braku pieniędzy zastąpić tylko i wyłącznie jakimś genialnym pomysłem. To się zdarza, ale jest rzadkie i nie polecam jako metodologię.
Ale to jest takie też rozwiązanie dla kogoś, kto, nie wiem, komu się nie chce myśleć albo nie chce wydawać pieniędzy na agencję reklamową, bo on mówi wtedy, a ten pomysł jest banalny, ale mamy na tyle dużo pieniędzy, że przekonamy wszystkich, że nie wiem, albo mają jakąś wadę w samochodzie, którą my możemy akurat naprawić dzięki naszemu cudownemu produktowi, tak, albo mają coś z organizmem, nie wiem, lewoskręt nogi i my mamy krem na to.
Ja myślę, że bo dotknęliśmy tematu prawdopodobnie, tak odczytuję twoje intencje, takiego tematu, że to musi być bardzo kreatywne, wykręcone i takie, którego...
Nie, bo ty powiedziałeś, że reklama powinna być ciekawa, ale ciekawa to znaczy, że trzeba poświęcić trochę pracy na to, żeby ona się stała ciekawą.
Ale ona też może być ciekawa w taki zwykły sposób, to znaczy ja szukam, nie wiem, wycieczki w słowackie Tatry i w miejscu, którym ja konsumuję medium, mówiąc brzydko, czyli czy to jest radio, czy to jest internet, czy to jest billboard przy drodze, jest informacja, że fajne wycieczki na Słowację są tu i tu. Znaczy, ciekawa jest również nie tylko od takiej kreatywnej strony, ale ciekawa taka relewantna. To znaczy, ja dzisiaj szukam i ktoś mówi, że to ma. I w tym sensie to też jest ciekawa konsumencko. To znaczy, ona nie musi być nie wiadomo jak ciekawa. Czasami musi być, ale często ciekawa oznacza we właściwym momencie, we właściwym miejscu i do właściwym komunikatem. Czyli czasami mając rzeczy proste do powiedzenia, po prostu je trzeba mówić. Nie zawsze je trzeba opakowywać w jakiś bardzo zaawansowane i bardzo wykrętne historie.
Okej, okay. A teraz jakby, no to mamy tak, element reklama ciekawa, w miarę prosta, trafiająca do odbiorcy i teraz po czym poznać, że ona jednak była efektywna, bo na przykład guru też pewnie marketingu David Ogilvy mówił, że jak reklama nie sprzedaje produktu, to nie jest kreatywna. No, jak do tego teraz podejść? No, oczywiście on pracował w innych czasach niż dzisiaj,
ale... pracował w branży reklamowej. No to też trzeba pamiętać, że branża reklamowa jest pewnym wycinkiem branży marketingowej. Tutaj on trochę grał swoją historię i ma oczywiście duży wkład w biznes reklamowy.
A teraz ten dobry czy zły wkład?
Ja myślę, że kiedyś były zupełnie inne czasy. No jest, jest taki serial Mad Men, który pewnie w branży wszyscy znają. Bardzo stary, ale moim zdaniem bardzo dobry. I w tamtych czasach tego typu myślenie, moim zdaniem, było nawet, możemy powiedzieć, nawet innowacją. Czasy się zmieniły dość znacznie w tej kwestii. Agencje reklamowe już nie są aż takim pępkiem świata, jak kiedyś były. Także ja nie podzielam takiego zdania, które przytoczyłeś, w takim sensie, że wydaje mi się, że jest istotne po pierwsze znać swoje miejsce w szeregu. To znaczy marketing jest pewną funkcją. Mówię marketing, a nie komunikacja, czy nie tylko reklama. Dlatego mówimy wtedy znaczniejsze
rzeczy. Nie, reklama, tak jak powiedzieliśmy, jest pewnym produktem marketingu, tak? Ale w ten sposób. Dlatego tutaj.
Bardzo wiele osób używa słowa marketing i reklama, marketing promocja, marketing komunikacja wymiennie. Co nie jest do końca prawdą, ale często się używa słowa marketing jako taki wytrych na wiele różnych tematów. Dlatego się zastrzegłem, że mówię o marketingu w trochę szerszym, takim, nazwijmy to, kotlerowskim, czy bardziej takim podręcznikowym ujęciu. Po pierwsze, nie wszystkich rzeczy, które marketing robi, widać, bo to jest często coś związanego z produktem, z usługą, z segmentacją i z takimi rzeczami, których konsument często nie widzi. To jest jedno zastrzeżenie i ono jest dość istotne, bo one często jest, nie mówię, że ważniejsze, albo równie ważne, a w niektórych branżach, na przykład usługowych, chyba ważniejsze od komunikacji. Czyli ta komunikacja nie jest pępkiem świata, choć jest prawdopodobnie najdroższym kawałkiem marketingu oraz najbardziej widocznym. Z drugiej strony często komunikacja po prostu robi robotę, to znaczy w świecie bardzo podobnych do siebie produktów i takich bardzo też zwykłych konsumencko, gdzie trudno jest znaleźć różnice. Komunikacja powoduje, że klienci mówią, ten produkt jest ciekawszy, albo ta cecha jest ciekawsza, albo o, zwróciłem uwagę, że taki produkt w ogóle istnieje, taka marka istnieje, a oni robią to też i tak dalej, i tak dalej. Czyli często sam fakt zwrócenia na siebie uwagę jest już fundamentalnie ważny, bo on prowadzi do sprzedaży, bo rozszerza ten lejek, czyli rozszerza grupę, która rozważa tą markę, słyszała, jest zainteresowana, wejdzie na stronę i tak dalej. Czyli komunikacja jest super ważna, ale jak mówimy o marketingu, to mówimy o całej palecie różnych innych narzędzi również.
Okej, bo z tą komunikacją to trochę też ja gdzieś tam znalazłem jakiś taki cytat Hendersona Stewarta, czyli że prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.
Jakieś stare te cytaty, żeś przygotował.
Ale jakie fajne, no takie popatrz.
One są
właśnie,
one w ogóle bardzo delikatne. Ja bardzo je... Dużo jest takich...
No ale czy to trochę nie jest tak, że wiesz, to jest jak mam rozmowę, ktoś mi mówi, zrobiłem fajny produkt. A ja mówię, no dobrze, ale kto o nim coś wie? No ty, ja, no i co? I to jest jakby teraz mówisz, ta komunikacja w tym całym marketingu, czyli po pierwsze mamy oczywiście jakby na razie, myślę, temat dotyczący marketingu i wpływu na markę, to ja bym chętnie z tobą porozmawiał następnym razem, jak się zgodzisz, natomiast dzisiaj o tej części komunikacyjnej, no dobra. Trzeba jednak o tym powiedzieć ludziom, trzeba, tak jak powiedziałeś, tak, zrobić tą reklamę ciekawą, ona może czasami musi być edukacyjna, ale po to, żeby ludzie wiedzieli, że my mamy coś interesującego dla nich. Znaczy, a nie zakładali, że tylko jak zrobimy fajny produkt, to już się sprzeda.
Dobrze, no to jeśli mówimy o reklamie, to mówmy o reklamie. Wracając do słowa ciekawe, którego użyłem kilka minut temu. Nadal i zawsze chyba ważne jest to, co się mówi, to znaczy to, co marka mówi. Dopiero potem te kwestie bardziej mediowe, w których miejscach bardziej, w których mniej, częstotliwości, zasięgi i
czyli
tak dalej.
Na początku kim, czym marka chce być, tak?
Czyli
to jest jakby element.
Niektórzy nie lubią tego słowa narracja, czyli takie to, co marka ma do powiedzenia rynkowi, jest krytycznie ważne. A w dodatku mamy mało czasu. często, a po trzecie konsumenci są zabiegani, myli im się, nic nie słyszą z komunikacji, z reklam i tak dalej, i tak dalej. Czyli sam fakt powiedzenia rynkowi, a mamy na to naprawdę chwilę, powiedzenia, cześć, jesteśmy tacy i tacy, mamy to dla ciebie, to jest ciekawe, nazywamy się tak. Bardzo uprościłem oczywiście, ale umiejętność powiedzenia ważnej konsumencko rzeczy. Konsumencko, nie dla nas ona ma być, ważna dla ludzi. Ważnej rzeczy dla ludzi w sposób ciekawy, krótki, zaczepny, interesujący, taki, który im coś robi, wzrusza, albo zastanawia, albo przystaną na chwilę, albo się sekundę zastanowią, bo często chodzi o chwilkę refleksji, to już jest, to jest bardzo duża umiejętność i bardzo silna broń. I ona jest, i to jest trudne. Jak widać, bo wystarczy przejść się po ulicach, włączyć telefon, telewizor i tak dalej. To jest zwyczajnie trudne.
No właśnie, bo to mi się nasuwa element dotyczący też właśnie tej reklamy i komunikacji. Powiedziałeś, że tak, mamy narrację, chcemy opowiedzieć o sobie jako marce, potem przekazać, ale zdarza się, że często ludzie pamiętają treść tego komunikatu, przekazu, ale nie do końca potem kojarzą, kto to reklamował. Potem słyszę, a taka fajna reklama, ten samochód tam jechał, tu wyskoczył jeleń, ale jaki to był samochód? I teraz gdzie został popełniony, nie wiem, błąd znaczy, w przygotowaniu błąd, tego typu błąd, komunikacji?
Ale większym błędem jest, że ludzie nic nie zauważyli, nic nie pamiętają. To jest błąd, tak powiem, naczelny, czyli to jest grzech główny, to znaczy wyemitowaliśmy...
Czyli przeszedłem obok, w ogóle nie dotknęło mnie. Nawet nie pamiętam, że to było auto. Mhm.
Reklama została wyemitowana, często za ciężkie pieniądze, tylko ludzie jej nie zauważyli, nie usłyszeli, nie pamiętają. No to jest grzech główny. To znaczy zostało wydanych ileś pieniędzy, iluś ludzi się napracowało, tylko to spłynęło po ludziach tak, że oni nic nie pamiętają i tak dalej. I to jest moim zdaniem grzech główny i to jest jedna z trudniejszych rzeczy w reklamie w ogóle, żeby zrobić coś, co przynajmniej część ludzi w sposób spontaniczny zapamięta i coś im ta reklama zrobi. Wytrąci ich z jakiegoś swojego błogostanu, albo zastanowi, albo przypomni coś, albo zwróci na coś uwagę i tak dalej, i tak dalej.
Okej, to teraz jakby znowu w tych komunikatach i tego powiedziałeś częstego bycia jednak w tym, nie wiem, u tego klienta, w jego przeżyciach, otaczania go, żeby pamiętał. I teraz po co na przykład dzisiaj takie marki, nie wiem, jak Coca-Cola, Pepsi, nadal wydają no, kosmiczne budżety na promowanie się, kiedy wydawałoby się, że właściwie już wszyscy wiedzą, co to jest Coca-Cola, Pepsi. Z czego to znowu wynika? No bo...
Nawet nie odnosząc się do konkretnej marki, to zaraz możemy powiedzieć o branży napojów gazowanych z dużą ilością cukru porozmawiać, ale gdybyśmy, bo to jest takie częste pytanie, które ja w ogóle często spotykam. No dobra, ale przecież wszyscy o nas wiedzą. Albo pół Polski o nas wie. Tak jakbyśmy teraz wyłączyli komunikację, a przecież to tyle jest pieniędzy, to się nic nie stanie. W krótkim okresie rzeczywiście nic się nie stanie. Tak, znaczy w takich zjawiskach teraz mówimy o świecie dużych marek, o których niby wszyscy je znają. Ja widziałem wielokrotnie różne badania, które pokazują, że nawet te wszystkie marki, które niby wszyscy znają, mają takie elektoraty, które nie znają, nie rozważają, nie lubią, nie szanują i tak dalej. Znaczy to takich marek, które wszyscy znają, to chyba jednak nie ma. Albo prawie nie ma. Czyli w krótkim okresie prawdopodobnie nic by się nie stało. To po pierwsze. Ale w dłuższym to już zaczyna być kłopot i zaczyna nam coś spadać. Albo marża, albo sprzedaż, albo... Druga rzecz jest taka, że marki często mają nowe rzeczy do powiedzenia. To znaczy, nie wiem, czy to jest nowy smak, czy to jest nowa informacja, czy nowy insight wymyślony, czy coś się na świecie dzieje, co warto było skomentować. Nie wiem, czy to jest ekologia, czy związanego z jakąś grupą ludzi, pierwszym dniem szkoły i tak dalej. Takich pretekstów komunikacyjnych jest dużo. Czyli no, takie marki, które są duże i które są sukcesami wielkie i rozpędzone, one często się komunikują w bardzo wielu sytuacjach z różnymi grupami, bo świat mediowy jest dzisiaj poszatkowany na wiele różnych tematów, często grupa A i nie widzi komunikatu do grupy B i tak dalej. Czyli to jest ciągła komunikacja i w tym sensie marki, branże, w których marka jest szalenie istotna, bo w przytoczonych przykładach, no to wystarczy, że ta dystrybucja byłaby dużo gorsza już ludzie mniej chętnie by to kupowali, czyli często sam fakt dostępności olbrzymiej jest wystarczającym, może nie wystarczającym, ale istotnym powodem zakupu, to ta komunikacja jest takim elementem, który dopycha albo jeszcze bardziej uświadamia ludziom, że ta marka istnieje, może być coś dla czegoś ciekawa i tak dalej. Czyli to odpowiem trochę w taki asekuracyjny sposób, że to trochę zależy, bo w niektórych kategoriach rola marki jest krytyczna, a w niektórych trochę mniejsza. No, tam, gdzie wiarygodność jest ważna, albo tam, gdzie rozgłos jest taki bycie takim przedstawicielem kolorowego świata czy rozrywki, ta komunikacja jest super ważna. Są takie branże, gdzie sam fakt robienia dobrych rzeczy ma ciągle znaczenie. No, marki usługowe moim zdaniem mają taką przewagę, że często wystarczy, bo to jest bardzo trudne, wystarczy robić dobrą robotę i mieć tabunę zadowolonych klientów i nie trzeba wtedy nadmiernych pieniędzy na komunikację wydawać, bo ludzie i tak mówią, sprawdzam, albo pytają znajomych, jak jest w tej firmie albo w tamtej. Ale rola komunikacji jest wszędzie duża, w niektórych branżach olbrzymia, w niektórych ciutkę mniejsza, ale komunikować z konsumentami się trzeba.
Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli w krótkim okresie czasu nawet przyniesie nam to efekt, bo nie wydaliśmy pieniędzy na tą reklamę i jesteśmy przekonani, że sprzedaż nam nie spadła, to jest trochę tak, że jakby to miejsce zajmie ktoś inny, tak? Czyli ktoś, kto zobaczy, że my naraz odpuściliśmy i on zaatakuje i spróbuje nas jakby co, wyprzeć z naszej pozycji. I to jest chyba też taka ciągle wojna bycia w top of mind tego klienta.
Top of mind jest ważne, bo ono jest takim, taka spontaniczna znajomość albo top of mind, czyli tłumacząc to, tak powiem, na bardziej przystępny język, to, co ludzie mają w głowie, jak sobie rozmawiają, czyli nie wiem, żona z mężem rozmawia przy barszczu, może czas na zmianę samochodu, albo kupmy nowe meble, albo pomyślmy o, nie wiem, nowym odkurzaczu, czy nowym czymś do jedzenia. Ono często się opiera na takich spontanicznych myślach, które mamy w głowie. Słyszałam, że coś, a ja lubię, a ja uważam i tak dalej. To są bardzo spontaniczne, takie zwyczajne historie, czyli ludzie czerpią wiedzę ze swojej głowy, a nie z tabelki ankietera, gdzie są 34 marki w mojej kategorii i ja sobie coś przypominam. Z trzeciej strony są takie kategorie, które są na półce i ja wchodzę do sklepu i to mi się przypomina i wtedy ekspozycja, wygląd, oczywiście marka, ale to wszystko ma znaczenie wtedy tam, w tym sklepie. A są takie rzeczy, że ja muszę w coś wpisać do wyszukiwarki albo wejść na jakąś stronę internetową. Ja tą markę muszę mieć w głowie, bo często jej nie znajdę, nie znając marki. To są trochę różne sytuacje komunikacyjne, ale w każdej z nich taki wizerunek, który ja mam w głowie, że to jest coś ciekawego, że to ma jakąś wartość dla mnie, albo jest wiarygodne, albo jest poważne, ma znaczenie i te rzeczy, na te rzeczy pracuje komunikacja marketingowa.
A właśnie teraz powiedziałeś, bo tam myślimy o tym, żeby kupić meble, żeby kupić auto, tam cokolwiek innego. I tak mnie się przypomniało, że za czasów mojej młodości na wszystkie obuwia sportowe to były Adidasy. Czyli tak naprawdę mistrzostwo świata, można byłoby powiedzieć, dla marki. I teraz ty jak w tym siedzisz? Czy dzisiaj dalej to tak jest, że to młodsze pokolenie też nazywa coś jakąś jedną marką, czy jednak już to skończyły się? To jakby potem, że ktoś mówi Adidasy, to wiadomo, że się urodził w jakichś tam konkretnych latach.
Trochę tak. Tak mi się wydaje, że to znaczy właśnie. Czyli dzisiaj bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodszych, nie mówi na buty sportowe Adidasy. To jest jedna z marek po prostu już. Ale być może są takie przykłady ciągle w jakichś kategoriach, ale wydaje mi się, że na takich rozwiniętych, konkurencyjnych rynkach, a takie mamy głównie przed sobą, no to bardzo niewiele jest takich dominujących graczy, które przykryły, jedna marka tak bardzo przykrywa całą kategorię, że używamy jej jako jakiś rodzaj nazwy kategorii. To na pewno ktoś z czytelników ma taki przykład w głowie, ja nie mam, ale słuchaczy chyba się mówi, słuchaczy, ale ja nie mam, ale myślę, że jest tego raczej mniej niż więcej.
A teraz jeszcze w kwestii tego, że marka zagarnia trochę więcej niż, nie wiem, jedną kategorię. Z Markiem Zmysłowskim, jak rozmawiałem o Afryce, no to on powiedział, że tam jest dosyć tak raczej naturalnym, że jeżeli jest jakiś brand, to on może rozpościerać się na całkiem różne dziwne rzeczy. Czyli podawał przykład, gdzie pod tą samą nazwą dostępny jest cement, ale również pod tą samą nazwą kupisz cukier. No i teraz kwestia jest tak, czy to my w Europie to wynika z rozdzielenia tych brandów, z jakiejś też naszej tradycji, doświadczeń, czy to bardziej były kwestie pewnych rodzajów kosztów tam, że jak ktoś już wypromował tą swoją markę, to idzie jakby wszystko pod nią zamyka. Co ty na ten temat
mówisz? To znowu zależy. No ja mam w domu zarówno telefon Samsunga, jak i oczyszczacz powietrza Samsunga i jakoś z tym żyję i nie przeszkadza mi. To są inne technologie.
Ale to jest elektronika dalej. To jakby moglibyśmy od biedy jeszcze znaleźć punkt wspólny. No, to tak jak jest ciężarówka, Mercedes, samochód.
Tam no. Elektroniki to za tam za dużo nie ma jednak. To okay. Tak jest bardziej mechaniczne, inżynierskie urządzenie. Ale to jest tak. Znaczy, po pierwsze to, że nie wiem, w Korei połowa produktów się nazywa Samsung czy LG, nie oznacza, że dokładnie tak jest w Polsce. Na tym też polega trochę marketing, że to trochę trzeba słuchać odbiorców. Czyli jeśli te rozszerzenie marki można bezkarnie ciągnąć w prawo, w lewo, do góry, w dół, jeszcze, to okej, okay, ale ja pamiętam, jak Orange chciał sprzedawać karty kredytowe i to trochę nie wyszło, tak? Są takie kategorie, które można rozszerzać w nieskończoność, a są takie, gdzie ludzie potrzebują pewnej specjalizacji albo pewnego takiego wyróżnika, czyli oni są dobrzy w tym, ale w tamtym już nie, tak? Czyli trudno mi jest wyobrazić sobie, że producent samochodów jest producentem odkurzaczy, nawet jeśli taki przykład jest na świecie. Teraz mówię jako konsument. Ale ten przysłowiowy oczyszczacz powietrza i telefon jakoś mi nie skrzypi i uważam, że oba są okej. Okay. Czyli to trochę trzeba oddać głos konsumentom, po pierwsze. Ja rozumiem, że często jest tak, że ta marka bardzo, bardzo chciałaby się rozszerzać, bo to jest tańsze w obsłudze, po prostu. Jeden taki wielka marka, która ma zastosowanie w bardzo wielu kwestiach, to jest takie trochę marzenie dyrektora finansowego, ale z drugiej strony ona często traci na wyrazistości i na pewnym charakterze, jeśli zaczyna być marką od zbyt wielu rzeczy. To trochę konsumenci decydują, jak jest, czyli jeśli w pewnych branżach uchodzi to marką na sucho, to jest okej, okay, ale w niektórych trzeba być specjalistą, czyli to jest bardzo, bardzo takie trudne metodologicznie powiedzenie, w których branżach na pewno takach, w których nie. Czyli ważne jest to, żeby konsument miał takie wrażenie, że ta marka jest dla niego, że to jest ciekawe, że ona mu coś robi pozytywnego, albo go przynajmniej zastanawia.
No to tak teraz mówisz, ja tak oceniam dosyć jakby ciekawy jako eksperyment i chyba jednak udany, jak producent kawy rozszerzył się na odzież, bo tak naprawdę dzisiaj są sklepy, w których możesz kupić również odzież pod tym samym brandem, pod którym kupujesz kawę. I to też jakby eksperyment, który się udał, bo tak jak patrzę, te sklepy funkcjonują i tam ludzie są, chodzą, kupują.
Cibo to jest ciekawy rzeczywiście przykład, sam go często używam jako takie no bardzo mocne rozszerzenie marki, nawet bym powiedział gwałtowna zmiana. Oczywiście rozłożona na wiele lat, to tak się nie zdarzyło się w ciągu jednej nocy, ale rozłożenia na lata sposobu, jak o czym ta marka mówi, jak się komunikuje. Ja myślę, że to też trochę wynika z tego, że dzisiaj tak trudno jest zdobyć ruch, a Cibo to są sklepy w miejscach dużego ruchu, pewnie głównie w centrach handlowych, że wszystkie ręce na stół. To znaczy marka Cibo pewnie gdzieś można znaleźć w sieci, jak to było rozłożone i jak to długo trwało, bo to trwało moim zdaniem bardzo długo. Ja myślę, że większość słuchaczy może nie wiedzieć, że Cibo to była marka kawy, albo przynajmniej, że to była tylko marka kawy.
Myślę,
że trwało dłużej niż nam się wydaje. A jest bardzo wiele ludzi, którzy mówią, Cibo to są takie sklepy z różnymi rzeczami w centrach handlowych, z jakimś kącikiem kawowym. Jeśli firma uznała, że to jest strategia,
okay,
to jest ich strategia walki o ruch. Z zewnątrz wygląda to na udane przedsięwzięcie, choć, jak mówię, rozłożone na wiele lat. Znaczy to można na jednym slajdzie pokazać przed i po, ale tam trzeba dopisać, że to trwało na przykład 15 albo 20 lat. Także tutaj no, robi się takie rozszerzenia i takie rebrandingi, oczywiście. Ale zwykle one trwają dłużej niż by się chciało i dłużej niż się wydaje i kosztują też więcej niż się wydaje. No to się nie robi przez jedną noc.
A tu nie jest też tak, że też trzeba trafić na odpowiedni moment, nie wiem, w dziejach ludzkości, że są takie projekty, które się nie udały, a dzisiaj uruchamiane są i naraz wszyscy jesteśmy zaskoczeni, bo to działa, a parę lat temu nie działało.
Oczywiście tak, no bo kontekst ma znaczenie, czyli to nie jest tak, że coś jest obiektywnie dobre, tylko konsumenci muszą jeszcze uznać, że oni dzisiaj tego potrzebują. a nie 5 lat później albo 5 lat wcześniej. Czyli znowu jest tak, że to konsumenci mają rację. No. To tutaj raczej rolą marketingu, już nie tylko komunikacji, ale marketingu, jest zrozumienie, kiedy jest ten dobry moment. Czasami zrobienie tego trochę za wcześnie ma zalety, bo zaskakuje się trochę rynek i ma się w sobie taką odwagę często wydania za dużych trochę pieniędzy, ale no, nie mam lepszej odpowiedzi niż to, że to ludzie muszą zaakceptować. No, nie da się zbyt wiele rzeczy wtłoczyć ludziom na siłę, bo ktoś tak wymyślił w dziele marketingu.
To trochę to, co mówisz, że wtłoczyć na siłę i że może zadziała, to jest tak, jak mój znajomy Maciej Tysławski twierdzi, że Harley Davidson idący w elektryczny motocykl jest nieporozumieniem, bo to jest taka trochę zaoranie całej tej marki, tak jak powiedziałeś, narracji marki, która tyle lat do sobie mówiła, naraz zrobienie z tego, nie wiem, ekologicznego, cichego motocykla.
A jeśli młodzi konsumenci tak chcą, no jakby...
Czyli znowu to mówisz, to jest ten element tego miejsca w czasie, tak?
Ja też jak zobaczyłem Forda Mustanga elektrycznego, to mówię, no nie, no są jakieś granice, tak, rozszerzenia marki, ale jeśli ktoś to na pewno przeanalizował wcześniej i moje odczucie nie jest aż takie istotne, ja mogę lubić tą markę, ale nigdy nie kupiłem i chyba nie kupię Mustanga. Ważniejsi są ci, którzy kupują tą markę oraz trendy zmieniające się na świecie, a ekologia jest istotnym trendem w motoryzacji. Także jeśli Ford uznał, że Mustang będzie elektryczny i będzie pod tą samą marką, to na pewno towarzyszyła temu jakaś refleksja i myślę, że jest bardzo wielu ludzi, którym to po pierwsze nie przeszkadza, a może nawet jest to fajna historia i oni przez to zwrócą uwagę na Mustanga.
A do tego jeszcze można sobie wybrać na przykład w środku ze Spotify'a brzmienie silnika.
No i dobrze, a i troszkę mniej zatruwamy planetę, bo jakoś Mustang kojarzy mi się z fajną marką, ale potwornie nieekologiczną przez swoją pojemność silnika, także wydaje mi się, że to może być naprawdę całkiem ciekawy krok, a może starzy smakosze motoryzacji go nie doceniają. No, trudno.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Okej. Słuchaj, bo teraz tak powiedziałeś, że te moje parę cytatów były taki zmyszką z historii, a to teraz przejdźmy jeszcze do tej kwestii dzisiejszych czasów i reklamy, komunikacji. Czy ten podział na ATL, BTL, online ma sens? Czy to jest to, że ktoś mówi, bo ja muszę zrobić tylko reklamę w TV albo tylko w internecie? Jak do tego podejść? Czy to nie jest trochę tak, jak teraz powiedziałeś, że ci ludzie oczekują, po pierwsze jest zalew tych reklam, po drugie chcemy, żeby się wyróżnili, ale też chyba, no jak teraz to dzielić? Czy dzielić to według tej starej szkoły? Czy jak do tego podejść, znaczy, do tej komunikacji?
Sam używam słów ATL, czy online, czy i tak dalej, ale nie ma lepszego podziału niż według takiej skuteczności. No, coś działa lepiej w danej sytuacji, coś działa w danym celu lepiej i tak dalej. Ja nie wiem, co to jest ATL, na czym polega podział ATL-BTL. Mi jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy internet jest ATL-owym medium, czy
nie, chyba nie. No właśnie to jest pytanie, tak? Czy to jest ulotka żywa, dostępna, czy to jest raczej już jednak format telewizji, no bo w tak naprawdę w tym internecie też coś czytasz i masz przerywane reklamami dokładnie jak w TV.
Jeśli ja jako konsument, mając telefon w dłoni, widzę coś ciekawego i wysyłam to do moich znajomych przez jakieś medium społecznościowe, no to ma wielki zasięg i to ma wielką jakby moc, no bo jest poleceniem i to też często może być dobry film czy dobra grafika. To nadal nie wiem, czy to co ja zrobiłem z świata ATL-u czy BTL-u, czyli moim zdaniem to jest taki podział, on pewnie historycznie był bardzo silny, ja sam go kiedyś używałem. Dzisiaj ja bym używał te raczej rzeczy, które są skuteczne i nieskuteczne, niż dzielił jakiś konkretnie typ mediów do jakiejś półki nad czy pod kreską, bo ten ATL, BTL.
No może pytanie, może potrzeba jakby nowych słów, no bo my jednak ludzie potrzebujemy czasami coś nazwać, żeby sobie uporządkować.
Ale przecież,
i być może to musi mieć jakąś inną formę. Dzisiaj nie wymyślimy, ale to się może
powinno... Media branżowe są pełne różnych buzzwordów, to tam można coś sobie wybrać. Czasami niektóre buzzwordy przemijają, niektóre zostają na dłużej, to tam akurat to ilość buzzwordów jest duża w takiej przestrzeni branżowej. To niech sobie ludzie to wymyślają i używają. Mi nie jest potrzebny do życia podział na ATL i BTL.
A czy internet nie jest takim przereklamowanym? Czyli to nie jest trochę tak, że my tam więcej pokładamy nadziei i ciągle próbujemy mówić, że on jest w ogóle super fajny, I tak naprawdę często się zdarza, że tam są jakieś spalanie budżetów. No, słyszy się, że coraz więcej firm odchodzi od takich tylko działań online'owych, że jednak wraca do tej telewizji, że zaczyna to łączyć. Jakie ty masz zdania na ten temat?
Bardzo istotnej kwestii w marketingu, takim bardzo współczesnym. I tutaj rzeczywiście jesteśmy w świecie 2020 roku. Internet kilka lat temu miał taką obietnicę, że to jest medium mierzalne. Ja przez chwilę też w to wierzyłem, a moim zdaniem dzisiaj to jest najbardziej zamglone medium ze wszystkich innych. To znaczy przez pośredników, przez różne nieostre miary, przez to, że nie wiemy, jakie są naprawdę definicje widoczności, jak działają algorytmy, jak się zmieniają, ale też jak pośrednicy nie pomagają nam w odkodowaniu tego świata, bo to jest jeden z moich istotnych zarzutów, to internet zrobił się bardzo nieostrym i bardzo takim, taką bardzo dużym elementem rzeczywiście tortu mediowego, tylko niezwykle cieknącym. To znaczy tam jest bardzo dużo pieniędzy i rzeczywiście internet cały online rośnie, tylko całkiem spora tych pieniędzy, nie boję się używać słowa całkiem spora, cieknie, to znaczy gdzieś na boki albo w miejscach, gdzie to jest niewidoczne i tak dalej. I myślę, że część marketerów, która wydała już bardzo dużo pieniędzy w online, często pod wpływem trochę mody, a często będąc bardzo nowoczesnymi, tu są różne motywacje, robi dzisiaj krok do tyłu, mówiąc hola, hola, zastanówmy się, czy te wszystkie pieniądze tam naprawdę pracują, czy może nam się tylko wydaje. To jest pierwsza uwaga i to jest bardzo, dotykamy teraz bardzo dużego tematu, to znaczy efektywność wydawania pieniędzy, bo przypomnę, że reklama to jest wydawanie dużych, nie swoich pieniędzy i warto o tej efektywności mówić. Druga rzecz jest taka, że takie mody branżowe, i tu trochę dotknę tej młodszej części marketerów, które narzuciły części rynkowi, że social media zrobiły rewolucję, że wyszukiwanie jest najważniejsze i parę takich innych rzeczy pociągnęły trochę pieniędzy za sobą. W takim sensie ja jestem wielkim fanem online, żeby było jasne, ale myślę, że kilku marketerów poszło za mocno i za szeroko i dzisiaj robi krok do tyłu, mówiąc przynajmniej zastanówmy się, czy to jest wydawane dobrze, czy te pieniądze nam nie ciekną, czy my coś z tego mamy, czy da się zbudować markę formatem centymetr na centymetr i tak dalej, i tak dalej. Czy nie przegięliśmy z ilością pieniędzy wydawanych tylko na lidy, bo łatwo się w taki lidowy wyścig wkręcić i zarabia na tym głównie Google na koniec dnia, ale często nie ma z tego prawdziwej sprzedaży, takiej już finalnej. Czyli tu jest kilka oczywiście wątków poruszyliśmy, ale moim zdaniem temat efektywności wydatków w internecie jest jednym z, tak powiem, trzech najważniejszych tematów w marketingu.
Ale to co zakładasz, że teraz co, jakoś wszyscy ustalą te same miary, żeby móc porównywać? Czy zrobią rachunek sumienia, czy to będą dalej pojedyncze takie głosy, które mówią, ej, nawróćcie się, zobaczcie na to jeszcze raz, a reszta będzie szła trochę takim torem, no bo nie będzie miało innego pomysłu, albo nawet odwagi przyznać się do tego, to co powiedziałeś. Przyznać się, że no przepaliliśmy tą kasę i wiemy nawet, którą połowę.
Ja trochę nie wierzę w miary branżowe, bo branże się dogadują długo, a po drugie w branży też są różne interesy, bo
to jakąś dyrektywę unijną trzeba zrobić.
Nie, to nie idźmy tą drogą. Ja myślę, że sprytniejsi marketerzy będą efektywniej wydawać pieniądze, a ci mniej, mniej. I to na tym też polega konkurencja. Ja myślę, że tutaj w tej całej historii nie chodzi o to, żeby wszyscy robili to dobrze, tylko niech ci bardziej ogarnięci robią to lepiej, a ci mniej, trochę gorzej. Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym są różne siły, często ze sobą sprzeczne. Reklamodawca ma inny interes niż medium. Pośrednik ma inny interes niż medium, niż reklamodawca. Czyli trzeba bardzo patrzeć po pierwsze na to, że wszyscy wydają pieniądze płynące z tego samego źródła, czyli od reklamodawcy. To jest pierwsza siła, o której trzeba pamiętać. Czyli to reklamodawca jest tutaj centrum świata. Mówię o tej finansowej części. On się musi słuchać klienta, ale w sensie finansowym to pieniądze płyną tylko z jednego miejsca, a wszyscy inni je konsumują, pośredniczą albo zarabiają. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że niech firma A robi lepiej to od firmy B, niech szef marketingu robi to lepiej od firmy B. Na tym polega wyścig, czyli ja trochę nie wierzę w branżowe tutaj historie. No, branża oczywiście rozmawia i tam sobie różne rzeczy reguluje, ale to są konkurencyjne rynki. W dodatku te rynki mają różne interesy, często niespójne.
Okej, okay, bo teraz to, ale to znowu mówisz, że teraz ja jako wydający te pieniądze, to trochę muszę być cały czas czujny. No bo z jednej strony zakładałem, że jak wezmę kogoś, to mogę mu zaufać i on w moim imieniu, no bo to jest trochę tak, że ja inwestuję te pieniądze i on w moim imieniu jako zarządzający tym projektem reklamowym wydaje dobrze. Ale to teraz się okazuje, że ja się muszę jeszcze bardziej być czujnym, muszę go kontrolować. A kolejna rzecz to jest też takie trochę niebezpieczeństwo, że są pewne takie grupy interesów. Czyli jak ja kupuję w danym domu mediowym albo przez agencję, to naraz się okazuje, że dostaję 5 innych, 6 serwisów, które mi nie pasują, ale ktoś mi mówi, że one są w pakiecie. No i co ja mam wtedy z tym zrobić?
Zaczynam być czujnym. No ja myślę, że to dotknąłeś bardzo takiej znowu istotnej rzeczy. Znaczy szef marketingu...
Czyli to cecha szefa marketingu, czujność.
Ale tak, znaczy, jedną z obowiązków szefa, szefowej marketingu, zwłaszcza dużych budżetów, jest czujność, bo wydaje duże ilości nie swoich pieniędzy i czujność na poziomie efektywności tych wydatków jest po prostu standardowym obowiązkiem tej osoby. Czyli ja bym powiedział, od zawsze bycie czujnym, czy te pieniądze nam się za bardzo nie rozpływają, jest jedną z kilku krytycznych cech tej lepszej części szefów marketingu, bo oni najwięcej pieniędzy pracuje w mediach, im więcej pieniędzy pracuje na biznes, który on reprezentuje, tym lepiej jest oceniany, tym lepiej więcej się sprzedaje i tak dalej. Na koniec dnia marketing jest funkcją usługową wobec pozostałych miejsc w organizacji. Często jest centralną, ale w tym sensie ona jest po coś. Znaczy, jestem daleki od takiej narracji, która jest częsta w mediach branżowych, że tu chodzi o nagrody. Nie chodzi o nagrody. W dodatku niektóre nagrody są mało poważane, niektóre bardziej, ale one są zawsze efektem ubocznym. Na koniec dnia ten marketing jest po coś w organizacji. I szef marketingu ma się tego trzymać i już.
Poruszyłeś teraz dwie jakby ważne kwestie. Ja najpierw zacznę od jednej, a propos podobania się reklam i tak dalej. Po co w ogóle są festiwale reklam? Czy to nie jest trochę taka sztuka dla sztuki, że tam wszyscy chodzą i nie wiem, nie mogli kręcić filmów, to kręcą reklamy, no to mają, nie wiem, z tego jakąś frajdę.
No ja myślę, że branżowe ego, bo to o tym trochę mówisz, jest istotnym elementem odpowiedzi, po co są konkursy reklamowe. Bo oczywiście można pójść w troszkę bardziej oficjalne wersje, że to jest święto reklamy, że to święto kreatywności, że musimy pokazywać i tak dalej. Dobra. Ja znam odpowiedź jednego z szefów agencji reklamowych, pozostańmy bez nazw. On mówi, nie wierzę w konkursy reklamowe, ale moi ludzie wierzą i to jest ważne na rynku pracy, czyli i tak robię to z pełnym entuzjazmem. To jest część wewnętrznego, branżowego myślenia, które niektórzy uważają, że pomaga sprzedawać. Bo na pewno trochę pomaga sprzedawać, bo agencje nagradzane mają trochę łatwiej. Ale myślę, że i tak na koniec dnia robienie dobrych rzeczy w takim dłuższym okresie ma główny sens. To często jest niesprzeczne z nagrodami. Bardzo dobre rzeczy są często nagradzane. To w ogóle nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Ale jak pytasz mnie, po co są konkursy, bo takie było pytanie, to jest raczej wewnętrzny, wewnątrzbranżowy nurt. Tych nagród jest bardzo dużo. To przez to się to trochę dewaluuje, bo bardzo trudno jest powiedzieć, który konkurs jest ceniony, a który nie. Niektórzy cenią działy kreacji, cenią inne konkursy, marketerzy trochę inne i tak dalej. Czyli tutaj no jest tego oczywiście za dużo, ale to myślę, że w każdej branży nagród jest dużo, choć chyba zaryzykuję stwierdzenie, że branża marketingowa jest ponad stan, tak jak patrzę na inne branże. I tych nagród jest jeszcze więcej niż powinno być. Nie wiem, ile jest dyrektorów marketingu roku 2019.
To może każdemu dać nagrodę.
Zliczyć. Proszę?
Żeby każdemu dać nagrodę. To może tyle jest
takie konkursy, gdzie jest około 100 jurorów i trochę ponad 100 nagród. Także to nie jest takie dalekie oczywistości, że prawie każdy...
Chciałem zażartować, wyszło na poważnie. To słuchaj, teraz w kwestii tego, tak są te festiwale, tak jak powiedziałeś, jakie z jednej strony trochę takie PR-owe, bo wtedy agencja może się pochwalić, że wygrała i łatwiej przekonać klienta, żeby akurat oddał swój budżet tejże agencji. Ale czy zdarza się tak, że też jak powiedziałeś, no ta reklama jest przygotowana ciekawie, jest skuteczna i ona jakoś nie przebija się na tych festiwalach. A wyniki takie twarde pokazują, że ona faktycznie zapracowała, że została zapamiętana. Czy coś się zdarza, czy nie powinno?
Na marki, a nie na agencje. To znaczy dana marka, mhm, produktu, usługi, marka jest sukcesem przez ostatnie wiele lat, to jest moim zdaniem zawsze ważniejsze niż to, czy pojedyncza kampania robi coś dobrze. Czasami są takie kampanie, które robią robotę i przez wiele lat się o tym mówi, ale ja jestem bliżej tego, że taka codzienna, porządna robota jest znacznie ważniejsza, czyli wtedy mówimy, która marka jest sukcesem przez ostatnie 5-10 lat, a nie która kampania, czy która agencja. Agencja jest trochę narzędziem jednak, w takim sensie i mówię to w takim dobrym kontekście, narzędziem w pracy marketera, dom mediowy, agencja, media i tak dalej. 80% tej roboty takiej intelektualnej, mówię o markach, które mają sukces, dzieje się w działach marketingu. Znaczy, nie chcę teraz powiedzieć, że agencje i otoczenie jest nieważne, bo jest, ale trudno mi sobie wyobrazić dobrą agencję, która ze złego marketera zrobiła jakieś cudo, zwłaszcza w dłuższym okresie. Choć znam przykłady, gdzie ktoś dostał tak dużą swobodę, że wyszło to dobrze. Takie przykłady też są, ale raczej wolę wierzyć, że większość dobrych przykładów wynika z takiej dobrej metodologii, dobrej roboty po stronie marketera, który sobie pododawał kompetencje zewnętrzne na swój sposób i w swojej metodologii i to jest w sumie sukces.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Okej, to teraz druga kwestia, która mi się nasunęła, jak mówiłeś o dyrektorach i o reklamie. Dyrektorzy marketingu. Ostatnio miałem rozmowę z Rafałem Librechtem, gdzie właściwie rozmawialiśmy o sprzedaży, ale okazało się, że ta rozmowa o sprzedaży skończyła się rozmową o marketingu i dosyć ciekawym stwierdzeniem Rafała, który raczej jest człowiekiem sprzedaży, że szefem sprzedaży powinien być szef marketingu. Co ty na to? Ja wtedy się śmiałem, że szefowie marketingu powinni zacierać ręce. A jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy?
Ja myślę, że jeśli jest duża firma i dział sprzedaży jest funkcją samą w sobie, to on oczywiście powinien mieć szefa sprzedaży, to po pierwsze. Po drugie, często na poziomie zarządu łączona jest funkcja sprzedaży i marketingu i to wtedy to jest ta funkcja, czyli to jest taki członek zarządu do sprzedaży i marketingu i to jest dokładnie to. A po ostatnie, to ja wierzę w to, że kombinacja dobrych KPI-ów, czyli dobrych miar motywowania ludzi plus dobrej komunikacji powoduje, że ta sprzedaż z marketingiem się po prostu dogaduje. Znaczy, tak dużo słyszałem o konflikcie sprzedaż-marketing w swoim życiu i tak wiele też widziałem dobrych współprac między marketingiem i sprzedażą. Dzieli się po prostu dogadują. Oczywiście sprzedaż jest zawsze troszkę bardziej niecierpliwa i chciałbym mieć efekty jutro, a marketing mówi, no jutro nie będzie. Zaczęliśmy to, bo trochę potrwa, ale dwoje inteligentnych ludzi się dogaduje w takim sensie, zwłaszcza jeśli mają wspólny system motywacyjny i jakby wspólny interes. Wydaje mi się, że to nie jest, znaczy to jest chyba trochę kolejny buzzword, to znaczy szef marketingu ma być szefem sprzedaży albo odwrotnie. Nie, ja myślę, że marketing jest bardzo istotny i chyba jego rola rzeczywiście rośnie. To jeśli to miał autor tamtego cytatu na myśli, to się z tym zgadzam. Ale to można w sposób organizacyjny zrobić na kilka sposobów. Zresztą nie o nazwy tutaj stanowisk chyba najbardziej chodzi, tylko o...
Nie, to chyba to, co powiedziałeś, spójność pewnych celów. Czyli jeżeli jednak wiemy, że na koniec dnia firma żyje z tego, że nasi klienci kupują i dają nam pieniądze, a nie firma żyje z tego, że robi fajne reklamy, które zdobywają nagrody i w ogóle jest super, no to chyba jest ten element takiego wspólnego frontu, czyli ten gościu, który odpowiada za bezpośrednio sprzedaż i ten, który ma ułatwić tą sprzedaż, no oni się dogadują, a to, że tam spięci są na górze jeszcze kimś, kto ma w swoim koszyku oba cele, marketingowy i sprzedażowy, to jest tylko chyba korzystnie dla firmy.
Absolutnie tak i to też, żebyśmy teraz nie ciągnęli tematu, bo on jest jednak dość taki... Mhm. On jest trudny. On jest rozwiązany w naturze, w takim sensie...
Uczelniany.
Może w branży marketingowej jest jakaś dyskusja na ten temat, ale na poziomie takim zarządczym ten temat jest dość dawno chyba rozwiązany i nie jest główny.
Okej, to teraz kończąc już pomału tą naszą rozmowę, to jakbyś mógł tak... Twoim zdaniem, jakie są składniki takiej skutecznej akcji reklamowej? Czyli jeżeli mam produkt, wprowadzam go na rynek, o czym tak naprawdę powinienem, nie wiem, w pierwszych podstawowych 3-4 krokach pomyśleć, żeby to się udało? Żeby jednak był efekt pozytywny, czyli że reklama spowoduje, że klienci zapamiętają to, co stworzyłem, moja marka dostarczyła, a jednocześnie zdecydują się wydać pieniądze u mnie akurat.
Ja myślę, że zacząć myśleć o marketingu już na poziomie produktu, bo produkt jest częścią marketingu. Czyli to nie jest tak, że mamy coś do wypchnięcia i niech ten dział na trzecim piętrze coś z tym zrobi. To tak trochę nie działa. Czyli myślenie o tym, kto potrzebuje naszego produktu czy usługi, w jakich kanałach się o tym dowie, to jest część roboty marketingowej na bardzo wczesnym etapie, często projektowania produktu. To jest pierwsze takie zastrzeżenie, czyli to się musi zacząć wcześniej, w większym, szerszym gronie. Z drugiej strony, jak już mówimy o samej reklamie, bo pamiętam, że ta dyskusja jest bliżej reklamy niż marketingu jednak, no niezwykle istotne jest to, co mamy do powiedzenia. To jest moim zdaniem fundamentalne. Często marki odzywają się, nie mając nic do powiedzenia, dlatego to wszystko jest takie, naciśnijmy kolanem, spróbujmy coś sprzedać głośniej, bardziej, mocniej, irytująco i tak dalej.
Przy odpowiednio dużym budżecie.
A często budżet, tak. Ja myślę, że są takie marki, to może też nie będziemy chyba zbyt złośliwi, także nie będziemy ich nazywać, ale ja mam naprawdę kilka takich marek, które, mówię o polskim rynku, które uważam, że mają za dużo pieniędzy. Które wydają za dużo pieniędzy i mogłyby budżetem 20-30% niższym osiągać te same cele. A często duże budżety rozleniwiają. Po prostu mamy tyle samo pieniędzy, co oni. No to zróbmy to, zróbmy to. Ja pamiętam jedno z takich pytań, które dostawałem kiedyś od jednego z moich szefów i ono było bardzo takie mądre. Było dobra, jakbyśmy mieli 20% pieniędzy, to co byśmy zrobili? No ja mówię to. A jakbyśmy mieli 40% pieniędzy mniej niż to, co byśmy zrobili. No bez tego, ale to na pewno. A jakbyśmy mieli połowę pieniędzy, które mamy, no to wtedy wtedy tego nie róbmy, albo w ogóle pewnej akcji nie róbmy i tak dalej. Znaczy to są takie, zbyt duża ilość pieniędzy rozleniwia najzwyczajniej. A firmy zewnętrzne nigdy ci tego nie powiedzą, mówię teraz marketerom.
Bo ich nie rozleniwią.
Bo one z tych pieniędzy żyją. Dom mediowy bardzo rzadko powie, za dużo pieniędzy wydajecie w mediach, włóżcie w produkt. Nie słyszałem jeszcze o tym. Czyli to po stronie marketera, działu marketingu jest ta odpowiedzialność, ta czujność, możemy ją nazwać czujnością. Co robić? Bo tam jest źródło, tak powiem, głównej wiedzy oraz punkt dowodzenia. To tam się dzieją większość dobrych rzeczy w marketingu, i również większość złych rzeczy w marketingu. Tak? Znaczy, sytuacja, kiedy jest słaby marketing, który zrobi coś bardzo dobrego, bo firma zewnętrzna zrobiła, istnieje, ale jest rzadkością. Czyli ja wolę wierzyć w to, że naprawdę ogromna część kompetencji marketingowych jest w działach marketingu. Że tam jest ten punkt dowodzenia.
Czyli mówiąc tak, po pierwsze jakby ten szef marketingu, czy w ogóle marketing powinien jednak zachowywać czujność w tym, co dostaje, tak, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga, którą powiedziałeś, być jednak takim matematykiem, bo to te przykłady, które podałeś, typu dostaniesz 20% mniej, 40% mniej, to też jest jak gdyby przeliczanie, okej, ten budżet spowoduje, że wygeneruje tyle to i tyle akcji.
Czasami
i na końcu
chodzi o matematykę, ale czasami chodzi o to, żeby pewne rzeczy nie robić, albo robić mniej, albo robić tylko te, albo robić więcej, innych. To można to do matematyki oczywiście sprowadzać. To często jest o tym, to są takie proste pytania, ile pieniędzy na lidy, a ile pieniędzy na wizerunek. To są takie, to jeden z takich prostych pytań, jaka jest skuteczny podział. Są branże, gdzie lidów się prawie nie kupuje i jest super. I są branże, gdzie się wydaje 50% i więcej budżetu reklamowego na lidy. Czyli ale te decyzje zapadają w marketingu i moim zdaniem tam jest miejsce na takie dyskusje. One czasami o matematyce, a czasami o pewnej logice marketingowej. Po co to robimy? Co reklama może zrobić, a czego nie? Bo reklama nie jest wszechmogąca. To znaczy ona pewne tematy załatwia, ale pewnych nigdy nie. One muszą być w produkcie, w usłudze, albo w dystrybucji, albo w timingu. Pewne rzeczy trzeba przeczekać 2 lata, a pewne rzeczy trzeba zrobić 2 lata wcześniej. Tutaj marketing jest, to co ja lubię w marketingu, to jest kombinacja rzeczy bardzo twardych i bardzo miękkich i często rozłożonych po organizacji w taki nierównomierny sposób, czyli dopóki nie sprowadzamy marketingu do reklamy, to jest bardzo wszechstronna kompetencja, która musi zwracać uwagę na parę różnych kwestii poza komunikacją.
Powiedziałeś jeszcze tutaj takie pojęcie padło, reklama wizerunkowa. Czym według ciebie jest i czy na to czasami nie szkoda tego budżetu?
Ja nie mam pojęcia, czy to jest reklama wizerunkowa, chociaż czasami używam tego zwrotu, jak choćby dzisiaj. No, reklama się dzieli na dobrą i złą. W takim sensie, czy reklama, w której nie jest napisane kup teraz albo nie ma ceny, a ludzie w związku z tym kupują, to jest reklama sprzedażowa czy wizerunkowa? Moim zdaniem podział jest dość prosty. Reklama jest albo dobra, albo jest zła, jest skuteczna, albo jest nieskuteczna.
Albo nieskuteczna.
To nie jest podział lidy versus wizerunkowa. Często, ja myślę, że tak próbuję trochę podociekać, dlaczego ta fraza jest tak często używana. Ja myślę, że to jest kolejny taki wytrych. Robimy kampanię, która niczemu nie służy, to nazwijmy ją wizerunkową. I to myślę,
czyli
że często
jakby takie właśnie bezpieczne podejście, tak? Zróbmy wizerunkowo, bo jak zrobimy badania, tam to nasza rozpoznawalność wzrośnie o ułamek procenta i wiemy, że to przyniosło efekt. To, że się nie przełożyło na sprzedaż, no trudno, nie taki cel.
Czasami w krótkim okresie nawet ma prawo się nie przełożyć na sprzedaż, ale w dłuższym już nie, bo ten wizerunek jest po coś, to też jest tylko jednak narzędzie. A po drugie, wizerunek można mieć na wiele różnych sposobów. I są takie miary, które są moim zdaniem bardzo blisko sprzedaży wizerunkowej i takie, które są dalej. No i tutaj ja już widziałem tysiące raportów takich pajączków, które pokazują wizerunek w 16, 18, 50 różnych wymiarach. 3/4 z nich nie ma żadnego sensu, ale slajdy są robione. Też,
ładne.
Też pamiętaj, że ten biznes reklamowy jest bardzo slajdowany. W takim sensie bardzo wielu dostawców produkuje bardzo dużo informacji i przez to, że musi ich produkować dużo, bo marketerzy potrzebują, potem chodzą z tym po swoich firmach, to tam są rzeczy lepsze i gorsze. No. Nie każdy slajd w departamencie marketingu ma sens.
Okej. Okay. Dobrze, Roman, ja ci dziękuję za tą rozmowę i tak jakbym ze swojej strony krótko podsumował, to taka pierwsza, najważniejsza dla mnie też rzecz i myślę, że dla słuchaczy, marketing to nie tylko reklama. To jest taka jakby, żebyśmy to wszyscy pamiętali. Reklama jest no, narzędziem w działaniach marketingowych. Nie ma sensu bawienia się być może w te reklamy wizerunkowe albo uciekania do haseł, że połowa jest przepalona, tylko nie wiadomo która. Tylko należy tworzyć reklamy, które będą ciekawe i patrzeć, czy są skuteczne. I być może czasami podjąć decyzję, że reklamę w pewnym momencie należy wycofać, bo jednak nie pracuje tak, jakbyśmy chcieli. Albo z drugiej strony uzbroić się w cierpliwość, to co powiedziałeś teraz. Czyli powiedzieć sobie, okej, ona zapracuje w tym dłuższym okresie czasu. To nie jest tak, że to dzisiaj już teraz będzie działało. Oczywiście koledzy ze sprzedaży przyjdą i powiedzą, że oni potrzebują na wczoraj, nie na jutro. No i kwestia jakby tych pojęć, czy szef marketingu powinien zarządzać sprzedażą, to bardziej chyba chodzi o uwspólnienie tych KPI, żeby mieli podobne cele i żeby wiedzieli obaj, że po pierwsze pracują nad dużym budżetem, jeden wydaje pieniądze, drugi ma je pozyskiwać, no ale na końcu dnia, jak firma nie będzie miała klientów, którzy płacą za jej usługi, no to obaj stracą pracę, bez względu na to, jak byli do tej pory nagradzani. No i kwestia jeszcze też jakby tego internetu dzisiaj, że tu też trzeba no, dosyć dużą dozę takiego nieufności być może czasami przyjrzeć się tym wszystkim działaniom internetowym. Tak jak powiedziałeś, zrobić ten krok w tył, spojrzeć z pewnej perspektywy i zastanowić się, okej, bo może jednak te pieniądze powinienem wydać gdzie indziej albo inaczej. A jak ty byś jeszcze chciał tutaj naszym słuchaczom, nie wiem, przekazać coś, co powinni pamiętać zawsze, jak przychodzą rano do pracy i otwierają swoje komputery?
Ja myślę, że marketing, a już tym bardziej reklama, a tym bardziej marketing, to jest rzemiosło. Tam nie ma takiej sztuki, takich westchnień, jak często, zwłaszcza w agencjach reklamowych, ale też w wielu działach marketingu można usłyszeć. To jest kawał biznesowego rzemiosła, są na to metodologie, są książki, nie mylić z podręcznikami w social mediach, są kawałki wiedzy, które są na ten temat. Jest trochę doświadczonych ludzi na rynku. To jest taki wyścig, kto mając budżet albo produkt A, zrobi to trochę lepiej od konkurencji. To jest kawał biznesowego rzemiosła.
Okej, szanowni państwo, bardzo dziękuję. Roman, tobie dziękuję. Życzę ci dobrego roku, dobrych doświadczeń i być może znowu umówienia się na pewną rozmowę o pewnych rzeczach, być może głębiej wtedy o marketingu.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Serdecznie żegnam z Wrocławia Arek, a Roman tym razem z Warszawy. Dziękuję bardzo.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.